umiłowani, Zbawicielu naszym, drogim Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, drodzy i umiłowani kandydaci do naszej społeczności braterskiej. Pragnę Was powitać wszystkich słowami świętego Pawła Apostola, który mówi tymi słowami w liście do Hebrajczyków w 3 rozdziale, a 1 wersecie. Przeto, bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania. Spojrzyjcie, zwróćcie na Niego uwagę. Taki jest apel do wszystkich tych, którzy są, których nazywa świętymi powołania niebieskiego uczestnikami. Mam ten przywilej jako pierwszy powitać Was w gronie naszej społeczności, abyśmy mogli przy rozpoczęciu tej Waszej wspaniałej drogi, powiemy wspaniałej drogi, właśnie wspólnie przeżyć to, tę wielką i wspaniałą chwilę. Ale ponieważ tutaj na pewno braterstwo wszyscy są ciekawi, kto jest, prosiłbym braterstwo o powstanie wszystkich kandydatów, no i o przedstawienie się z...
Marcin Modrzewski z rodziny Warszawa, a teraz z Wojszem Wiszem, Bawi.
Lidia Pierwandrechów.
Marcin Kamiński z Krakowa.
Anna Kamińska z Krakowa. Pani Krzelnowa.
Jan Pastuszak ze zboru w Józefowie.
Zofia Korbiusz ze zboru w Zakonce.
Zofia Telewizji z Zaręczona.
Grzegorz Wójkosz z Częstochowy. Krzysztof Lipiński z Józefowie.
Estera Muszalska ze zboru w Chorzowie.
Paweł Chomicki ze zboru Krzywcy.
Dziękuję, proszę, proszę usiąść. Drodzy Zbawicielu, mamy ten wspaniały, wielki przywilej, żeby być uczestnikami, obserwatorami i jednocześnie życzliwymi obserwatorami Waszego pięknego kroku, które podejmujecie w chwili obecnej. Cieszymy się bardzo, że są jeszcze takie serca, które starają się zwrócić uwagę na to zaproszenie, jak tu już brat już odczytywał, zaproszenie przez świętego apostoła Pawła i zaproszenie przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, aby wstępować na tę drogę, drogę ofiarowania. Dlatego też my to praktykujemy, jak ustanowił nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. On był pierwszym, który powiedział przy odejściu do nieba, że mówi, kiedy był zabierany już razem z apostolami, ostatnio żegnając się, to jak mamy w ostatnich wersetach Ewangelii świętego Mateusza wspomniane, że Jezus przystąpiwszy do nich, do apostolów, do uczniów, powiedział te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Powiedział: chrzcicie, ale najpierw nauczcie. Uczcie i wskazujcie tę drogę postępowania. Nie tak, jak to przyjęto w późniejszym czasie w społecznościach chrześcijaństwa, że zaczęto chrzcić niemowlęta, dlatego że błędnie rozumowali, że grzech, że chrzest gładzi grzech pierworodny. Natomiast tutaj jest wspomniane, że Chrzcicie narody w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Z tego wielkiego upoważnienia. Upoważnienia naszego Ojca Niebieskiego, upoważnienia Zbawiciela Jezusa Chrystusa i z mocy Ducha Świętego, który spłynął w dniu Pięćdziesiątnicy na Kościół. Na apostołów oczywiście ukazał się, ale spłynął na cały Kościół. Dlatego też pamiętajmy wszyscy, ci, którzy teraz wstępujecie na tę drogę, na tę bardzo wspaniałą drogę, a tak samo wszyscy, drodzy braterstwo, którzy już ten krok uczyniliśmy, może kilka, kilkanaście, a również kilkadziesiąt lat temu, że właśnie taka droga jest właściwa i słuszna, że wiek Ewangelii zgodnie z misją naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest przeznaczony na wybór klasy duchowej. Tylko i wyłącznie, pamiętajmy, nie ma w Piśmie Świętym nie innego powołania. Jeżeli ktoś mówi, że jest jakieś inne powołanie, to my takiego powołania nie odczytujemy w Piśmie Świętym. Jest to właśnie wybór do klasy duchowej, do klasy nowego stworzenia, które stanowi ciało Chrystusowe i ma z Panem realizować wielki plan Boży, plan pojednania rodzaju ludzkiego, przeprowadzenia tej restytucji, tej wspaniałej chwili, która jest dla wszystkich znana, dla tych, którzy są studentami Pisma Świętego, a my właśnie na ten temat bardzo wiele mówimy. I w dniu dzisiejszym już na ten temat było wspominane. Dlatego, drodzy braterstwo, zauważmy, że Pan zapraszał. Słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa krótko po rozpoczęciu Jego misji to mówi następującymi słowami. Wzywa wszystkich. Wzywa w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, 14 werset mówi. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota, i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. Taka jest prawda. Wydaje nas się, że jest nas tu dużo, ale cóż to jest w porównaniu do rzeszy miliardów ludzi znajdujących się na ziemi? Niewielu jest takich, którzy znajdują tą drogę. I dlatego pamiętajmy, że czas istnienia tej wąskiej drogi, drogi, która prowadzi do żywota, a wiemy o tym, że ona prowadzi do duchowej natury, do niebiańskiej natury, to mówi tak, że czas istnienia nadal istnieje i to zaproszenie jest nadal aktualne. Dlatego wnioskujemy, że dotąd jeszcze nie ma drogi, która ma być drogą świętą. Drogą, która, jak mówi prorok Izajasz, zresztą to nawet tu młodzi już odczytywali, że to będzie droga święta. Po tej drodze będą chodzić wybawieni wszyscy. Nie będzie takiego, kto by zbłądził, a obecnie jest nadal jeszcze droga wąska. Taka jest prawda, jeszcze jest wąska droga. W tysiącleciu, w przyszłym okresie czasu, wąskiej drogi nie będzie. Tu już bracia mówili w wykładach, że nie będzie czasu cierpienia, nie będzie czasu ofiarowania się. Nie będzie to czas na to. Teraz jest ten czas. I tak jak już brat odczytywał, że teraz jest dzień łaski i teraz jest dzień zbawienia. Dlatego to, co też wspomina święty apostoł Paweł w liście do Tytusa, i tu już też brat odczytywał, albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. Tak, łaska Boża jest dla wszystkich ludzi objawiona, tylko niewielu jest takich, którzy wstępują, które z tej łaski obecnie korzystają. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Tego oczekujemy, tego właśnie się spodziewamy. I to jest właśnie obietnica, którą dał sam Zbawiciel Jezus Chrystus. To jest wspaniała obietnica. I z tej wspaniałej obietnicy nie sposób, aby ktoś z nas, mając tę świadomość, aby z tego świadomie rezygnował. Bo ten Chrystus, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w dobrych uczynkach. Właśnie, lud na własność naszego Pana, gorliwy w naśladowaniu dobrych uczynków. Dlatego też my, ci wszyscy, którzy przyjmują tę łaskę już obecnie, korzystają z ofiary złożonej przez naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tak, my wszyscy, którzy wstępujemy na tę drogę, już z tej ofiary korzystamy. Cały rodzaj ludzki jeszcze z tej ofiary nie korzysta, jakkolwiek ta ofiara została złożona. Jeżeli mówią wszyscy, że jesteśmy zbawieni, to jest prawda. Zbawienie jest dane wszystkim ludziom, tylko że z tego zbawienia jeszcze wszyscy nie korzystają. Tak, wy postanowiliście skorzystać z tego zbawienia, z tej łaski zbawienia. Pan Jezus powiedział takie słowa, jakkolwiek to jest w Ewangelii świętego Marka i często nawet mówi się o tym, że może te słowa nie są takie pewne, czy one są w najstarszych manuskryptach, ale uważam, że one są błędnie odbierane i dobrze niezrozumiane, ale one mają też swoje znaczenie. Mówi tak, kiedy powiedział, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, i mówi tak, kto uwierzy i ochrzci się, zostanie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. I wielu z chrześcijan rozumie, że kto się nie ochrzci, to będzie potępiony. Nie. Tutaj mówi, że kto nie uwierzy, będzie potępiony. Ale wiemy, drodzy w Chrystusie, że cały rodzaj ludzki jest potępiony, czy nie tak? Czyli jednym słowem, tu należy to rozumieć tak. Kto uwierzy, z niego zostanie zdjęte potępienie. A kto nie uwierzy, to nadal będzie potępiony. Nie będzie jakoś dodatkowe potępienie. Będzie, pozostanie pod tym potępieniem. Tak, bo tak jak w innym miejscu Pan Jezus powiedział, i słowa są bardzo istotne, bo to są słowa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, zapisane w Ewangelii świętego Jana w 3 rozdziale, a 18 wersecie. Zauważmy, mój tak. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Nie będzie sądzony. Specjalnie o tym sądzie mowa jest o przyszłości w czasie wieku tysiąclecia. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Już jest osądzony. Jest przecież ten sąd, który był wydany jeszcze w raju, kiedy do pierwszych naszych rodziców, którzy przekroczyli prawo Boże, było powiedziane, że śmiercią umrzesz. To ten sąd, ten osąd istnieje. W wersecie 36 mówi tak. Kto wierzy w Syna, ma żywot wieczny. Kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Ciąży na nim nadal ten gniew Boży, który ciąży nad całym rodzajem ludzkim. Drodzy w Chrystusie, zauważmy, że zbawienie polega na tym, że jeżeli ktoś przyjmuje Chrystusa, korzysta z wielkiej łaski usprawiedliwienia. Usprawiedliwienia, to jest właśnie to zbawienie. To jest ta łaska, która nam jest dana. W 5 rozdziale Ewangelii świętego Jana, 24 wersecie, Tak Jezus powiedział: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Tak, wszyscy, którzy go przyjmują, którzy wierzą w niego, otrzymują usprawiedliwienie, przechodzą z śmierci do żywota. Otrzymują właśnie to zbawienie, to, o którym chrześcijanie bardzo na pewno piękne słowa mówią i cieszę się z tym, że zbawienie jest dane, ale pamiętajmy, że wszyscy ci, którzy z tego korzystają, to korzystają obecnie z usprawiedliwienia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I tylko to usprawiedliwione człowieczeństwo, które nam jest dane, może być składane w ofierze Panu, Panu Bogu. Dlatego, że my jesteśmy ludźmi grzesznymi i jako grzeszni nie moglibyśmy się objawić, stawić przed obliczem naszego Ojca Niebieskiego Sprawiedliwego. Dlatego też Pan Jezus daje zasługę swojej ofiary i przypisuje ją wszystkim tym, którzy mają chęć, aby okazać swoje życie ofiarnicze, otrzymują usprawiedliwienie. I dlatego też apostoł Paweł mówi o takich, właśnie o takich, którzy tej rzeczy dokonują. W 8 rozdziale listu do Rzymian, 1 i 2 werset, no i tak. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tacy już nie są potępieni. Potępienie zostaje zdjęte. Cieszmy się, drodzy braterco, nieraz może nie doceniamy tej wielkiej łaski, którą mamy. Nie potrafimy tego docenić. A jakżeż to warto dobrze sobie uświadomić, że jeżeli cały rodzaj ludzki brnie, znajduje się nadal pod potępieniem. Z punktu widzenia Bożego rodzaj ludzki jest nadal umarły. A wszyscy ci, którzy otrzymują łaskę usprawiedliwienia, z nich potępienie zostaje zdjęte. I apostoł mówi również konkretnie do nas wszystkich, którzy z tego korzystamy. W 2 rozdziale listu do Efezjan od 4 wersetu apostoł Paweł mówi takie słowa. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej swojej miłości, którą nas umiłował, i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. Tak, przez wielkie miłosierdzie Boże ożywił nas, dał nam to łaskę ożywienia. I wraz z Nim wzbudził, i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie, aby to okazać przez Jego łaskę. I tu już brat przedstawił, że to jest pokazane w cieniach przybytku, przy przejściu z obozu do świątnicy. I właśnie ta brama wejścia na dziedziniec jest bramą, tą bramą jest nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. I wszyscy na pewno wy, którzy już tu przychodzicie, wy jesteście już na dziedzińcu. Już weszliście. Wy już zobaczyliście bardzo wielką łaskę. Tam był ołtarz miedziany, który jest obrazem na ofiarę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tam była wanna miedziana, w której była woda. I właśnie ta umywalnia to jest Słowo Boże, w którym już umywacie się. Umywaliście się i będziecie się dalej umywać. Ale na tym jeszcze nie koniec. Właśnie wszyscy ci, którzy dalej nie idą, to korzystają już z tej łaski, łaski usprawiedliwienia, ale dalej nie idą. Dlatego powiedziane, że tacy biorą łaskę Bożą na darmo. Ale droga jest dalsza. Droga jest, cel jest świątnica. Cel jest świątnica i wszyscy ci właśnie powinni wejść do świątnicy. Wszyscy tacy, którzy znajdują się na dziedzińcu, nie tylko korzystać z tych błogosławieństw, które są w danej społeczności. I na pewno tutaj jest bardzo wielu takich, którzy już przez dłuższe lata, może przez wiele lat są sympatykami, chodzą razem, korzystają z tych błogosławieństw i jesteśmy święcie przekonani, że oni wierzą w to, oni wiedzą, że to jest tak. No nie wiemy, jaka jest przyczyna, że coś ich wewnętrznie, czy jakaś inna przyczyna hamuje, że jednak do tej świątnicy nie wchodzą. A Pan Jezus powiedział prosto, że ja jestem drzwiami. Ja jestem drzwiami, to jest 10 rozdział Ewangelii Jana. Mówi tak, ja jestem drzwiami. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie. Zbawiony, więc wszedł ktoś na tą drogę, na dziedziniec, jest już zbawiony, jest usprawiedliwiony, ma już tę łaskę. Ale co dalej mówi? I wejdzie, i wyjdzie, a dopiero tam pastwisko znajdzie. Wyjdzie z dziedzińca, ale do świątnicy. I tam jest dopiero to, co najważniejsze. Tam jest nowe stworzenie. Tak, my, drodzy w Chrystusie, nie jesteśmy ciałami w świątnicy. Nie, nasze ciała są usprawiedliwione. Ciałami jesteśmy na dziedzińcu, ale jako nowe stworzenie jesteśmy w świątnicy. Korzystamy z tych wielkich błogosławieństw tej świątnicy, z tych pięknych rzeczy, które tam były, chlebów pokladnych, korzystamy ze światła świecznika, możemy składać nasze modlitwy jako kadzidło na złotym ołtarzu. Dlatego, drodzy braterstwo, powinniśmy tak robić. Nie tylko wejść na dziedziniec, ale trzeba wyjść z dziedzińca i do świątnicy. Dlatego ja naprawdę serdecznie zachęcam. To nie znaczy, my akurat nie mamy zwyczaju namawiania do chrztu. Nie, do poświęcenia. Bo nawet się pytamy, czy to jest czynione z własnej, nieprzymuszonej jakiejś woli. Ale namawiamy. Apostoł Paweł namawiał. Proszę was, bracia, namawiam was wszystkich, abyście właśnie w ten sposób postępowali. Dlatego niech to będzie tak samo wielkim apelem do wszystkich tych, którzy nas słuchają. Dlatego też zauważmy, że temat o chrzcie, który jest głęboką nauką, jakkolwiek apostoł Paweł zaliczył jako nauka początkowa, dlatego że to jest podstawowa nauka, ale jest ona bardzo głęboka i należałoby się nad tym zastanawiać. Dlatego ja nie będę was pytał, czy czytaliście wykład 10 w 6 tomie wykładów Pisma Świętego o chrzcie. Jeżeli nie czytaliście, radzę przeczytać. To nieduże, jest około 40 stron. A tak samo wszystkim braciom, którzy może przez dłuższy czas już są w prawdzie. Proszę odnowić sobie. Tam dopiero mówi, tam wyjaśnia głębie, na czym chrzest polega. Chrzest nowego stworzenia. Chrzest nie ten, jak którym chrzcił Jan Chrzciciel. Ale ja może sobie pozwolę niektóre fragmenty odczytać, bo tutaj sobie przygotowałem właśnie z tego 6 tomu. I między innymi, jeżeli chodzi o chrzest naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który się ochrzcił w Jordanie i możemy powiedzieć, że tam właśnie w Jordanie on już złożył swoje życie w ofierze okupowej. Tak. I gdyby nie to, że nowe stworzenie się w nim zapoczątkowało i został potem narodzony już nie jako człowiek, zmartwychwstał nie jako człowiek, ale jako duchowa istota, będąc umartwiony ciałem, ale ożywiony duchem, on to właśnie pierwszy rozpoczął. Ale może, jeżeli chodzi o nas, to my wiemy o tym, że Pan Jezus był doskonałym. Natomiast my jesteśmy tylko usprawiedliwieni. Dlatego też mówię, że z Kościołem jest tak, że śmierć naszego Zbawiciela była śmiercią ofiarniczą i z Kościołem, tak jest z Kościołem jego ciałem, ciałem Kościoła, ciałem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ochrzczonym w nim przez chrzest w śmierci jego, uczestniczącymi z nim w jego pełnej poświęcenia śmierci. Z natury dzieci Adama, Dzieci gniewu jako i drudzy najpierw usprawiedliwione są ze śmierci Adamowej. Tak, najpierw zostaliście usprawiedliwieni, otrzymaliście usprawiedliwieni śmierci Adamowej, do życia przez wiarę w Pana naszego Jezusa i Jego dzieło odkupienia. A cel tego usprawiedliwienia do życia z Adamowego potępienia na śmierć jest to, że mogą uzyskać przywilej chrztu w Jezusie Chrystusie. Dzięki temu usprawiedliwieniu można uzyskać chrzest w Jezusie Chrystusie. Stać się członkami Jego ciała, Jego Kościoła. Przez chrzest w Jego śmierć, dzieląc śmierć wraz z Nim jako współofiarnicy. Ach, co za olbrzymia różnica jest między śmiercią w Adamie a śmiercią w Chrystusie. Czyż nie tak? Jaka różnica? Śmierć w Adamie, a śmierć w Chrystusie. Tak, w Adamie też ludzie umierają, ale jaka jest ta śmierć, to my wszyscy jesteśmy tego dobrze świadkami. Otóż Pan Jezus jako pierwszy otworzył tę drogę. Drogę wąską, która właśnie prowadziła Jego, zaprowadziła do tego, że po śmierci, po zmartwychwstaniu otrzymał najwyższe zaszczyty. Bóg nader go wywyższył, darował mu imię ponad wszelkie imię. I jakkolwiek Zbawiciel nasz, kiedy był jeszcze przed tym, kiedy przecież składał swoją ofiarę, to on mówi, że nie, on nie żądał wysokiej nagrody. On mówi, nawet powiedział, że uwielbi mnie tą chwalą, którą miałem przedtem, zanim świat był. Ale powiedział głos z nieba, że uwielbiłem i jeszcze uwielbię. Otóż wiadomo jest, że ofiary swojej Pan Jezus dokonał po 3,5 roku swojego życia ofiarniczego tu na ziemi. Kiedy na krzyżu powiedział ostatnie słowa, wykonało się. I zmartwychwstał jako istota duchowa. W rozmowie z Nikodemem, który jak wiemy bardzo dobrze, Nikodem był, nawet powiedział mu Pan Jezus, że ty jesteś uczonym, ty jesteś nauczycielem w Izraelu, a nie znasz takich rzeczy, kiedy mu powiedział, że musicie się na nowo narodzić. Pan Jezus powiedział tu o narodzeniu, nie tym narodzeniu już końcowym, ale o splodzeniu z Ducha Świętego. Musicie się na nowo narodzić. Nikodem tego nie rozumiał. Nie rozumiał, myślał, w jaki sposób to może się stać. A Pan Jezus mu powiedział, Jezus, jesteś nauczycielem Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy. Ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Nie chcieli przyjmować nauczeni w piśmie świadectwa naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. A Pan właśnie o tym mówił, o tym wielkim dziele, które miało się dokonać i On to zapoczątkował, że w Nim rozwijało się nowe stworzenie. I w dniu Pięćdziesiątnicy, po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu naszego Zbawiciela, to wiemy o tym, że wstąpił Duch Święty i właśnie zapoczątkował to nowe stworzenie w całym Kościele. I to się odbywa do dni dzisiejszych. Jesteśmy tego pewni, że dokąd wąska droga trwa, to dzieło się dokonuje. Dlatego, drodzy w Chrystusie, zauważmy, że chrzest w Chrystusa, to jest chrzest w śmierć, jest początkiem tego wielkiego procesu. Początkiem właśnie tego rozwoju nowego stworzenia w każdej jednostce, która otrzymuje ten zarodek nowego życia. Zadatek nowego stworzenia. I apostoł Paweł to mówi w liście do Rzymian w 6 rozdziale, a od wersetu 3 to tłumaczy. Czy nie wiecie, mówi? Czy nie wiecie? Powinniście chyba wiedzieć, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa w śmierci Jego zostaliśmy ochrzczeni. Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć. Abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych, przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Pan Jezus w swojej misji przez 3,5 roku prowadził to nowe życie. On prowadził to nowe życie, w nim się rozwijało nowe stworzenie i jako nowe stworzenie został narodzony z Ducha Świętego właśnie w chwili swojej śmierci. No wiemy o tym przy zmartwychwstaniu. Dlatego też, drodzy braterstwo, zauważmy, że istnieje zasadnicza różnica między chrztem symbolicznym w wodzie, który za chwilę będziecie mieli możliwość doznać, doświadczyć tego, a chrztem rzeczywistym, to jest chrztem ofiarniczym. To, które właśnie ma się dokonać w nas, w przemianie naszej. Chrzest w wodzie, chrzest ten jest bardzo ważny. Tak? To, co my czynimy, to jak już wspominamy, to czynimy z tego nakazu, z polecenia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I jak jest wspomniane, że z upoważnienia Ojca, z upoważnienia Syna i z upoważnienia tej mocy, która została zesłana w Dniu Zielonych Świątek Ducha Świętego, my obecnie to będziemy czynić. Wy tego doświadczycie. A właśnie czym jest chrzest? Jaką rolę ten chrzest spełnia? To też powinniśmy wiedzieć. Ten chrzest symboliczny, chrzest w wodzie, jest przede wszystkim głównym, jest on głównym warunkiem stania się uczniem Jezusa Chrystusa. Pamiętam dobrze, przed wielu laty, nie będę nawet mówił ile, kiedy tak samo jak wy siedziałem, będąc jeszcze niespełna 16 lat, i gdy brat Wojtkowski, który służył wykładem, pamiętam jak dziś, pyta się, młodzieńcze, powiedz, czym jest chrzest? No ja na swój sposób jakoś odpowiedziałem, ale ponieważ brat Wojtkowski podkreślił i powiedział, chrzest jest głównym warunkiem stania się uczniem Jezusa Chrystusa. To pamiętam i chyba zawsze będę pamiętał. To jest pierwsze. Drugie, chrzest jest bramą do społeczności braterskiej. Bracia was przyjmą, będą was przyjmować, będą wam składać życzenia jako swoich, jako braci, jako tych, którzy są, jesteście ofiarnikami, współofiarnikami tej drogi, która prowadzi do żywota wiecznego, ale do niebiańskiej natury, niewspółmiernie wspanialszej niż będzie żywot wieczny, który otrzyma rodzaj ludzki po zakończeniu wieku tysiąclecia, bo dopiero po wielkich próbach doświadczenia. Otrzymacie to i to możemy powiedzieć zgodnie ze słowami świętego Pawła Apostola, że nasze cierpienia, nasze trudy, jakkolwiek one będą, one są, jesteśmy tego świadkami, będą, ale są krótkie. Mówi, że jest krótki i leciutki nazywa to. A wiemy o tym, jaki leciutki miał apostoł Paweł, to on wypomina. Nie był to taki leciutki, ale nazywa to, że leciutki, króciutki ucisk. Że właśnie on przysparza nam nader chwalebnej, wielkiej chwały. Inne jeszcze znaczenie tego chrztu wodnego to jest świadectwo zawarcia przymierza z Bogiem w obecności świadków. I apostoł Paweł, kiedy pisał do swojego, jak nazywał nawet syna Tymoteusza, takie znamienne słowa. I na pewno tutaj możemy to przytoczyć, kiedy w pierwszym liście do Tymoteusza w 6 rozdziale, a w wersecie 12 to mówi tak. Staczaj dobry bój wiary, uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany. I złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Tak, składacie dobre wyznanie wobec wielu świadków, a nawet tych, które tutaj są, widzą, obserwują, a tak samo ci wszyscy, którzy się dowiedzą, będą na pewno się radować, a jesteśmy przekonani, że i chóry niebieskie również są świadkami tych wydarzeń, które tu się dzieją na ziemi. Bo to dzieło, które Pan Bóg dokonuje z człowiekiem, to jest dzieło bardzo wspaniałe. Człowiek, stworzenie Boże jest wielkim dziełem Bożym i Bóg z tym związał swoją dalszą przyszłość i dalsze działania. Dlatego jeżeli my mamy już obecnie ten przywilej, radujmy się z tego i cieszmy się. Natomiast to jest chrzest symboliczny. W wodzie jest chrzest symboliczny. A chrzest rzeczywisty jest głównym chrztem, o którym mówi Pismo Święte. Właśnie to, o czym tutaj czytaliśmy słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian. Czy nie wiecie, że zostaliśmy ochrzczeni, to w śmierć Chrystusa Jezusa zostaliśmy ochrzczeni? A powinniśmy wiedzieć, mówi apostoł. Powinniście wiedzieć. I dlatego też zauważmy, jak ta sprawa się przedstawia. Ja może znów sobie pozwolę zacytować właśnie z wyjątku z tego wykładu szóstego tomu. Otóż członkostwo w ciele Chrystusowym otrzymujemy nie przez chrzest z wody. Pamiętajcie, chrzest z wody jest jedynie stajecie się członkami społeczności braterskiej, członkami w waszych zborach, gdzie będziecie należeć. Ale członkostwo w ciele Chrystusowym to zależy od chrztu rzeczywistego. Ale przez chrzest w śmierć Chrystusa właśnie. Ale kiedy i w jaki sposób jesteśmy ochrzczeni? Takie pytanie jest. W jaki sposób jesteśmy ochrzczeni w śmierć Pana? Odpowiadamy, że ten chrzest śmierci z Panem to opanowanie, czyli pogrzebanie samych siebie, naszego ciała, które w rezultacie sprowadza nasze przyjęcie przez Niego jako członków do Jego ciała, jako nowe stworzenie, ma miejsce w tym momencie, kiedy w zupełności poddamy nasze wolę Jemu, poświęcając nasze wszystko, by być posłusznym i naśladować Go aż do śmierci. Zauważmy, dopiero wtedy, kiedy wszystko, swoją wolę i wszystko, co posiadamy, poddamy pod wolę naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, pod wolę Bożą ogólnie. Wola wyobraża całą osobę i wszystko to, co ona posiada. Wola ma kontrolę nad ciałem, rękoma, nogami, oczyma, ustami i umysłem. Ona ma także kontrolę nad naszą kieszenią, książeczką oszczędnościową i majątkiem nieruchomości. Wszystko, co posiadamy, to zarządza tym nasza wola. I jeżeli my wolę oddajemy pod wolę Bożą, to oddajemy wszystko. Również to wszystko oddajemy. Kontroluje również naszym czasem, talentem i wpływem. Nie ma w ogóle żadnej rzeczy, która by miała pełną wartość dla nas, a która nie byłaby podporządkowana naszej woli. I wobec tego, kiedy my oddajemy naszą wolę Panu, czyli jak Pismo Święte określa, to nasze serca, mówimy, serca oddajemy, to jest nasza wola po prostu, to oddajemy Mu wszystko, co mamy, a to pogrzebanie naszej ludzkiej woli dla woli Chrystusa jest śmiercią naszej ludzkiej istoty. Tak jest. Kiedy oddamy, to jest śmierć ludzkiej naszej istoty, tej usprawiedliwionej. Bo gdy była grzeszna, to w ogóle nawet nie można było mówić o ofiarowaniu. Ale ta ludzka istota usprawiedliwiona może być właśnie w ten sposób. Albowiem jeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu, tak mówi apostoł Paweł. Ta śmierć, to pogrzebanie jest naszym chrztem w Jego śmierć. Stąd ze stanowiska boskiego nie możemy uważać się za ludzkie istoty, ludzkiej natury, z ziemi, ziemscy i jako tacy mający ziemskie cele, nadzieje i widoki, ale za nowe stworzenia w Jezusie Chrystusie. Taka jest prawda. Odtąd powinniśmy takimi kategoriami myśleć. I tak apostoł Paweł mówi w liście do Kolosan. Mówi, że tak, jeżeli powstaliście z Chrystusem, to o tym, co jest w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. Bo taka jest kolej rzeczy. Otóż śmierć ofiarnicza i powstanie do nowego życia to jest ożywienie. Powstanie do nowego życia to jest ożywienie, abyśmy nowe życie prowadzili, tak apostoł pisze. Że my pogrzebani wtedy jesteśmy wraz z Nim przez śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. To życie nasze, nasze cele ziemskie, które dotąd nami kierowały, to powinny one być pogrzebane. Powinniśmy podjąć właściwą drogę, droga ofiarnicza naszego ciała. W naszych codziennych sprawach, w życiu naszym powinniśmy zawsze przede wszystkim zwracać uwagę na to, jaka jest wola Boża, jakimi drogami mam postępować, co czynić, aby się Panu Bogu podobało. To będzie właściwe życie ofiarnicze. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, właśnie te słowa już niektóre na pewno tu były wspominane, ponieważ bracia wiele na ten temat już mówili, ale dobrze, ja sobie to odczytamy. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, a od 16 wersetu to tak mój apostoł. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Czyli po prostu nie kategoriami cielesnymi powinniśmy myśleć. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. My nie robimy tak jak inni chrześcijanie, że nadal śpiewają lulaj, że Jezuniu, czy tam jakoś inaczej. Ciągle go uważają jako tego ziemską istotę. Ale odtąd jak znaliśmy Chrystusa według ciała, bo taki był, ale odtąd już nie znamy. Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Tak jest. Mamy bardzo wielki dział również w tym. Wielki udział i wielka łaska, która nam została dana. W innym miejscu, to jest w 1 rozdziale, apostoł Paweł, tego samego 2 listu do Koryntian, a od 21 i 22 werset mówi tak. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg. Bóg nas pomazał, Bóg nas namaścił, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Właśnie ten zadatek ducha, ducha splodzenia, ducha, który nami ma odtąd kierować. Otóż działalność Ducha Świętego przejawia się w 5 takich procesach. Pierwsze to jest splodzenie, zapoczątkowanie tego nowego życia duchowego. Drugie to jest właśnie pomazanie. To pomazanie, które zostało wylane w dniu Pięćdziesiątnicy, my jako członkowie ciała Chrystusowego wchodzimy pod to pomazanie. My osobiście nie zostajemy pomazywani. Osobiście był pomazany nasz Zbawiciel Jezus Chrystus. Jak śpiewamy w 133 psalmie, jak ten olej wylany na głowę Aarona, tak właśnie został wylany Duch Święty na naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa jako na głowę, a następnie spłynął na całe ciało, aż na podolek szat Jego, aż na podolek. My możemy uważać, że to gdzieś już jesteśmy na pewno w końcowych tych etapach nóg naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Ale mówię, to jest drugie. Trzecie to jest ożywienie. Ożywienie do działalności w tej służbie. To nie może, chrześcijanin nie może być martwym chrześcijaninem. Powinien być zaangażowanym. Powinien się brać do udziału. Młodzi powinni w zgromadzeniach przejmować pewną pracę, zasilać, posilać tych, którzy już są sterani życiem, dopomagać innym. Tak samo starsze osoby podtrzymywać tych młodych. To jest właśnie z tego płynie. Mówi i was, i nas ożywił. Ożywił nas do nowego życia, do nowego działania. Następnie to jest zapieczętowanie. To jest kiedy będziemy naszą ofiarę prowadzić właściwie. Mówi, że zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym. Otrzymujemy. I na koniec to jest narodzenie z Ducha Świętego. I to jest obrazowane w namiocie zgromadzenia, kiedy najwyższy kaplan przechodził do świątnicy najświętszej, kiedy się schylił, kiedy musiał się schylić pod którą zasłoną, to mówimy o tym, że tam jest nasza nadzieja. Apostol Paweł, kiedy mówił o nadziei, brat tutaj o nadziei dużo powiedział, wspaniałe słowa o nadziei, ale powiedział, że ta nadzieja to jest jako co? Jako kotwica wchodząca aż poza zasłonę, poza wtórą zasłonę. To dla nas jest ta nadzieja wspaniała. Otóż, drodzy braterzy, wiemy o tym, że Jan Chrzciciel również chrzcił, ale chrzest Jana to miał inną wymowę. Chrzest, pan Jan Chrzciciel chrzcił chrztem pokuty. Kiedy powiedział, że on jest tym, który szedł i wskazywał drogę, uprzedzał drogę przed tym, który miał przyjść. Przygotowywał drogę na przyjście Zbawiciela Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela i tego Mesjasza, na którego naród izraelski oczekiwał. I tak mamy wspomniane w Ewangelii świętego Mateusza w 3 rozdziale od 1 wersetu mówi tak. A w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc: upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz, prorok, mówi, opowiadając te słowa, głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę pańską, prostujcie jego ścieżki. I on właśnie chrzcił chrztem pokuty na oczyszczenie. I te słowa, które apostoł święty Piotr powiedział po zesłaniu Ducha Świętego, powiedział, że co macie zrobić, i niektórzy to błędnie interpretują, kiedy się pytali, co teraz mamy robić, kiedy się dowiedzieli, że oni byli tymi, którzy doprowadzili do ukrzyżowania swojego Mesjasza, to pytali się tak, poruszeni do głębi, pytali, co mamy czynić, mężowie bracia. A Piotr do nich: upamiętajcie się i niechaj każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Tak, to było dlatego, że naród izraelski miał zobowiązanie. Zakon, przyjęli właśnie prawo zakonu, nie wypełniali tego. Dlatego oni się musieli chrzcić na odpuszczenie grzechów, aby grzechy były darowane. Ale pamiętajmy również, że oni, jak mówi apostoł Paweł, że oni byli ochrzczeni w Mojżeszu i w morzu. Oni byli ochrzczeni. Dlatego też chrzest pokuty był tylko chrztem dla narodu izraelskiego, dla ludu izraelskiego, jak zresztą mówi o tym apostoł Paweł w swoim kazaniu do Żydów. Mówi tak, przed przyjściem Jezusa Jan zwiastował chrzest pokuty ludowi izraelskiemu. Tak, my nie chrzcimy się chrztem na odpuszczenie grzechów. Chrzest nasz nie jest chrztem na odpuszczenie grzechów. Chrzest nasz jest chrztem, właśnie jak już wspominaliśmy, chrztem ofiarniczym, chrztem w śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Dlatego jesteśmy obecnie pogrzebani w chrzcie wespół z Chrystusem. Tak, jak to obrazowane jest przez zanurzenie w wodzie. Jest, to zanurzenie jest obrazem jak gdyby śmierci, a następnie z powrotem podniesienie już do nowości żywota. I gdybyśmy tylko traktowali, że ten akt chrztu już załatwia wszystko, to bylibyśmy w błędzie. To jest dopiero początek. To jest dopiero początek, ale jakże początek bardzo potrzebny i znaczący. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w rozdziale drugim od 11 wersetu mówię takimi słowami. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką. Gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. To nie jest obrzezanie na ciele, ale obrzezanie serca, obrzezanie Chrystusowe. Wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Odpuścił grzechy, ale przez usprawiedliwienie, nie przez chrzest. Tak, tylko chrzest jest pewnym tym aktem, który dalej prowadzi to dzieło ofiary, o którym tutaj mówimy. Dlatego, drodzy w Chrystusie, to, co już wspomniałem, że apostoł mówi w liście do Kolosan w 3 rozdziale, a od 1 wersetu. A tak, jeśli powstaliście, bo właśnie umarliście z Chrystusem, ale powstaliście do nowego życia, do nowości życia. A tak, jeśli powstaliście, jeśli wzbudzeni jesteście z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem Bogu. Umiłowani, otrzymaliście niewyobrażalnie wielką szansę. Niewyobrażalnie wielką szansę. Prawdopodobnie teraz nawet sobie sprawy z tego nie zdajecie. Mało tego, wielu tych, którzy to dużo dokonują, trudno nam sobie zdać sprawę dokładnie, jaka to wielka, dana nam wielka laska i wielka szansa, którą powinniśmy wszyscy należycie wykorzystać. Apostoł Piotr w swoim liście, w drugim liście, od 1 wersetu, to mówi bardzo wspaniałe rzeczy. W 1 rozdziale, w 2 liście, w 1 rozdziale od 3 wersetu. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co potrzebne jest do życia i pobożności przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę. Wszystkim nas obdarowała boska moc. My mamy ogromny zasób boskich błogosławieństw. To Pismo Święte, ten zasób literatury, jaki mamy często niewykorzystane. One nam o tym mówią, wskazują. I mówi tak, przez które to te obietnice? Darowane nam zostało drogie największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. I dlatego właśnie dołóżcie wszelkich starań i uzupełniajcie waszą wiarę cnotą, cnotę poznaniem i tak dalej. Waszą wiarę, którą obecnie macie, ona jest na pewno jeszcze niezbyt mocna, ale starajcie się ją uzupełniać. No i dlatego też jeszcze tu mam taki wyjątek, gdzie mówię tak, że my jesteśmy, będąc pogrzebani z Nim, przez chrzest śmierć, to wszyscy ci, którzy w zupełności ofiarują życie swoje Panu, aby umrzeć z Nim, aby być współofiarnikami z Nim w służbie prawdy, mają uważać siebie w czasie pobytu na świecie za wyłączonych i wyróżnionych spomiędzy innych. Jesteście wyróżnieni spomiędzy wielu, wielu miliardów ludzi. To jest wielka laska, która dociera. Dana laska wszystkim ludziom, ale nie wszyscy z niej skorzystają. Przyrzekają umrzeć dla rzeczy ziemskich, które tak pochłaniają innych, przeto mogą używać je jako rzeczy pomocnicze dla nowego stworzenia. Nowe stworzenie staje się ożywionym przez Odkupiciela dla niebiańskich rzeczy i widoków, których świat wokoło nas nie widzi i nie rozumie. Ludzie po prostu, gdyby nawet to patrzyli, to by nie rozumieli, o co tu idzie. Świat tego nie widzi i nie rozumie. To są bardzo głębokie rzeczy, ale ukryte w ten sposób, że nieraz się dziwimy, dlaczego tak są ukryte. Zgodnie z tym życie nasze w świecie powinno być nowym, wyróżnionym, wyłączonym od życia ludzi innych, ponieważ ożywieni jesteśmy nowym duchem, nowymi nadziejami, nowymi celami i to niebiańskimi. To są cele nowe, ale przede wszystkim bardzo wielkie, bo niebiańskie. Dlatego mamy wspomniane o tym, jaka wielka łaska czeka wszystkich tych, jaki wielki zaszczyt, którzy tą łaskę już obecnie otrzymali. Święty Jan Apostoł w swoim pierwszym liście, w trzecim rozdziale, od pierwszego wersetu to mówi tak: patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani Jego dziećmi. Dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Pamiętajmy, być dzieckiem Bożym, kiedy cały świat brnie w grzechu i degradacji, a tu ktoś, który my jesteśmy nazwani dziećmi Jego i jesteśmy nimi. Dlatego świat nie zna nas, że Jego też nie poznał. Umiłowani. Teraz dziećmi Bożymi jesteśmy, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się tak, jak On jest czysty. Jest wielka nadzieja, wielkie i kosztowne obietnice. Te wielkie i kosztowne obietnice, które są, one są nie tak wydawały się nieprawdopodobne, że nawet trudno nam może uzmysłowić sobie. Apostoł Paweł mówi, że czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, nawet na serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg nagotował wszystkim, którzy Go miłują. Dlatego właśnie jest apelem do was, drodzy, a tak samo do wszystkich, jest apel. Dbajcie o rozwój duchowy i wzrost poznania Słowa Bożego. Tak samo walkę z różnego rodzaju słabościami i różnymi atakami przeciwnika, bo będziecie napotykać na ataki. Taka jest prawda, taka jest droga ofiarnicza. Pan Jezus, jakkolwiek wiemy, że On grzechu nie zaznał, ale jest wspomniane, że był też kuszony we wszystkim na podobieństwo nas. Też przeciwnik starał się Go skusić, ale grzechu nie popełnił. My niestety grzech popełniamy. Tylko to nie jest jeszcze dla nas wielką, no na pewno jest to groźne, ale mamy łaskę taką daną nam zapowiedziane, że mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego, że możemy zanieść przez do Niego swoje prośby, swoje błaganie o przebaczenie i On za nas będzie orędował za nami. Dlatego, drodzy w Chrystusie, starajcie się to coraz bardziej dbać o to, jak apostoł Paweł pisał do swojego właśnie syna Tymoteusza, bo tak go nazywa synem, to mówił w ten sposób. To jest pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział, a od 12 wersetu. Niechaj ci nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. Tak, którzy są w młodym jeszcze wieku, to na pewno nikt nie będzie was traktował jako coś może gorszego, że młodzi jesteście. Ale bądź dla wierzących wzorem postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości. I dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, napominania i nauki. Tak, czytać, dużo czytać literaturę, Słowo Boże i literaturę. Czytać, zachęcam do czytania wykładów Pisma Świętego, tomów, na straży różnej literatury chrześcijańskiej, żeby tam dopatrywać się, doczytywać się głębokich nauk, które wskazują, które mówią, jak rozwijać w sobie te cechy, które są potrzebne każdemu ofiarnikowi. Wiem, zdajemy sobie sprawę, że obecnie wielu na pewno rzeczy nie rozumiecie. I to nie jest nic dziwnego. Ja też nie rozumiałem. Wielu to wszyscy, którzy powiedzą, na pewno w tym czasie dużo nie rozumieli. Ale dużo rozumiecie, że wiecie, że taka jest droga właściwa. To już jest bardzo wiele. Że to jest droga właściwa i słuszna. I to trzeba cenić. To trzeba coraz bardziej rozbudowywać, pogłębiać, żeby to zrozumiewać, głębia tej nauki, która jest bardzo wspaniałą nauką. Dlatego też właśnie starajcie się o to, aby ta wiedza, którą obecnie macie, przez pomnażanie tej wiedzy w społeczności ludu Bożego. No, ja dlatego zachęcam, żeby przede wszystkim waszym celem było, żeby być jak najbliżej z braci, najbliżej zboru. Nawet gdyby się nadarzyło, że tam gdzieś wyjedziecie ileś kilkaset kilometrów i zdobędziecie dużo lepsze zarobki. Zachęcam, że słowo nauki duchowego nowego stworzenia mówi o tym, że dbajcie o społeczność braterską. Módlcie się o większą miarę Ducha Świętego i większe poznanie. A mamy zapewnienie naszego Pana, że mówi tak, że wy będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, jakoż daleko więcej Ojciec Wasz Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go o Niego proszą. Ale trzeba prosić z wiarą, o większe poznanie, o zrozumienie. Wtedy dopiero będzie efekt. Taka prawda. Bo jeżeli się zaniedbamy, jeżeli, jak to się mówi, będzie tylko słomiany zapał początkowy, no to wiadomo, to będzie tylko ten chrzest z wody. To będzie tylko ten chrzest z wody, o którym brat Rusel pisze, żeby nawet 1000 razy się chrzcił w wodzie, to nie będzie miało żadnego znaczenia, jeżeli nie będzie tego dalszego rozwoju. Jeżeli tego nie będzie tego chrztu, o którym tutaj mówi apostoł Paweł, chrztu w śmierć, śmierć Chrystusa. Bardzo zachęcam, abyście brali czynny udział w życiu społeczności zborowej, w życiu rodzinnym, w duchu właśnie chrześcijańskim, a tak samo w waszym otoczeniu, w społeczności sąsiadów, współpracowników, aby wszyscy wiedzieli waszą wiarę, wasze to. Niech mówią jak chcą, niech jakkolwiek sądzą, to jednak wasze postanowienie powinno być znane wszystkim. Żeby tego nie kryć pod korcem, żeby to wskazywać, gdziekolwiek się nadarzy okazja. Dlatego, drodzy w Chrystusie, powinniśmy wiedzieć o tym, że w chwilach słabości, jak już wspomniałem, mamy najwyższego kapłana, jako arcykapłana, który sam cierpiał różne trudności, tu również nas będzie rozumiał. Dlatego też priorytetem w naszym życiu powinno być społeczność z Bogiem i z Jego ludem, dbanie o wzrost duchowy w łączności ze zborem, wszystkie sprawy doczesne uzależniać wszystkie sprawy doczesne od tego, czy nie są w kolizji z dobrem duchowym. Wszystko nam wolno, ale pamiętamy, jak wszystko jest poświęcone, to nie będziemy mówić, a to, co to kogo obchodzi, to jest moje, ja sobie to do mnie należy. Tak, Pan nam daje jako szafarstwo. Jesteśmy szafarzami dóbr Bożych. I to nie jest moje, to jest Pańskie. I dlatego Jego szafowanie tymi dobrami, to Pan później też nas będzie z tego rozliczał, o tym wiedzmy. Wybór małżonka, wybór zawodu. Wiedzmy, to się dzieje na całe życie. O tym dobrze pamiętajmy, jak należy patrzeć. Umiarkowanie w sprawach materialnych przede wszystkim. Żeby było umiarkowanie. My korzystamy. Teraz są bardzo wielkie możliwości, dobra i tak dalej, doczesne, ale pamiętajmy, że musimy to korzystać w sposób umiarkowany. Ponieważ taka jest właśnie nasza powinność, abyśmy z siebie zdjęli pewną odpowiedzialność, bo wiemy, że to wszystko musi być oświadczone przed wieloma świadkami. Dlatego poproszę was o powstanie. No i zadam wam takie 3 pytania, bardzo łatwe, na pewno na nie możecie odpowiedzieć zgodnie z waszym sumieniem. Po pierwsze, czy wierzysz w Boga Wszechmogącego, Stworzyciela Wszechświata oraz Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który złożył swoje życie jako okup za grzech świata? Czy wierzysz? Drugie. Czy poświęcając swoje życie w służbę dla Pana i prawdy, postanawiasz trwać w tej służbie, walcząc z grzechem i dbać o dobro społeczności braterskiej i rozwój wartości duchowych? Czy postanawiasz? I trzecie. Czy te postanowienia są Twoją osobistą, przemyślaną decyzją? Dlatego też w imieniu społeczności tutaj zebranej, w imieniu własnym, pragnę złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia wielu obfitych błogosławieństw od Ojca Niebieskiego. Niech dobry Ojciec Was ma w swojej świętej opiece przez całą Waszą drogę życia. A wiemy o tym, że ta droga życia to jest droga aż do śmierci. To o tym jesteście świadomi. Dlatego też słowami apostoła Pawła z listu do Efezjan, które są bardzo wspaniałe i mogę odczytać, to jest z pierwszego rozdziału, od trzeciego wersetu. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synowstwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć jedną całość. Wszystko to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, które sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego. My, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Tego życzę Wam z głębi swojego serca i życzę Wam wszyscy bracia tutaj zebrani. Dziękuję bardzo.